Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś naszym gościem jest pan Kamil Caus, ekspert, główny specjalista zespołu Ukrainy, Białorusi i Mołdawii Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I chciałbym w związku z tym, żebyśmy dziś porozmawiali o Mołdawii. Nie jest to częsty temat naszych rozmów w programie, ale też myślę, że okazja jest godna, bo nasz gość jest autorem wydanej na początku lutego książki Mołdawia, państwo niekonieczne. Książki, o której napisano, że opowiada o kraju zrodzonym z niespełnionych marzeń i o ludziach, którzy próbują znaleźć odpowiedź na pytanie, co znaczy być Mołdawianinem. I zacznijmy od tego, czy panu udało się znaleźć odpowiedź na to pytanie.
Powiem tak, udało mi się znaleźć odpowiedź na to pytanie, ale niestety nie jest to jedna odpowiedź. To znaczy odpowiedź na pytanie o tożsamość mołdawską każdy Mołdawianin udziela samodzielnie i w związku z tym tych odpowiedzi jest bardzo wiele. Mołdawianin, to znaczy mieszkaniec Republiki Mołdawii może się uważać za Rumuna i istnieje taka grupa całkiem spora mieszkańców Mołdawii, którzy taką tożsamość mają. Może się uważać po prostu za swego rodzaju człowieka radzieckiego, mieszkańca Mołdawii jako odrębnego państwa, gdzie współżyją ze sobą żywioły rosyjski, mołdawskojęzyczny, czyli de facto rumuńskojęzyczny. Może się wreszcie uważać za człowieka, który jest właśnie taki trochę rozdarty, który jest zasadniczo Rumunem pod względem etnicznym, no bo Mołdawianie to ta sama grupa etniczna, ale jak to mówi jeden z moich bohaterów, Rumunem inaczej, czyli jednak człowiekiem, który, czy przedstawicielem narodu, który ze względu na zawirowania historyczne przeszedł po prostu nieco inną drogę niż ten naród właśnie za prutem na zachód, czyli Rumunii. I w związku z tym jest trochę inny, mentalnościowo, trochę kulturowo, trochę językowo. No niestety odpowiedzi jest bardzo, na to pytanie, co to znaczy być Mołdawianinem, jest bardzo wiele i to rodzi też dość poważne podziały w społeczeństwie mołdawskim, podziały, które się też przekładają na scenę polityczną. No ale to już jest jakby osobny temat.
Ten, no właśnie, na czym ten problem Mołdawii polega, ten właśnie w tym wymiarze tożsamościowym. Trochę mam wrażenie, że jedną z takich odpowiedzi też na to pytanie można wyczytać z wypowiedzi jednego z bohaterów, który mówi, że jednego dnia jesteś obywatelem supermocarstwa, które zawraca rzeki, a drugiego twój rząd nie jest w stanie zapewnić talerza zupy dla dziczejących bezdomnych dzieci.
Tak, przy czym to jest ten najnowszy odcinek mołdawskiej drogi tożsamościowej, czyli to znaczy być w pewnym momencie obywatelem Związku Radzieckiego czy Mołdawskiej SRR, a potem obywatelem niepodległej Mołdawii, która się tak naprawdę cały czas stara wymyśleć, nabrać jakąś formę. Ale te problemy mołdawskie tożsamościowe tak naprawdę mają swoje źródło w historii, to historii dość odległej. Może w skrócie to opowiemy, bo to często w Polsce jest nieznane. To, co dzisiaj jest Republiką Mołdawii, czyli ten teren przede wszystkim między Prutem a Dniestrem, do 1812 roku wchodziło w skład gospodarstwa mołdawskiego. Gospodarstwa mołdawskiego, które możemy znać też z historii Polski, bo to w pewnym momencie było lenno polskie. Ten twór polityczny miał z nami trochę wspólnego. Ale w 1812 roku właśnie wschodnia część tego gospodarstwa zostaje zajęta przez Imperium Rosyjskie i od tego czasu jakby te dwa tereny już zaczynają troszeczkę inną historię przeżywać. W połowie XIX wieku gospodarstwo, to pozostałe gospodarstwo, tak, łączy się z Wołoszczyzną, powstaje Rumunia, dochodzi tam do takiego, rozwija się ruch narodowy rumuński, zostaje tak naprawdę wymyślony, nowoczesny naród rumuński na tej fali takiej wiosny ludów XIX wieku. No tylko, że ci mieszkańcy gospodarstwa, byli mieszkańcy gospodarstwa, którzy żyli na tych terenach zajętych przez Imperium Rosyjskie, w sposób oczywisty nie uczestniczyli w tym procesie. Mimo, że mówili tym samym językiem, że byli częścią przecież tej samej kultury, która po drugiej stronie rzeki właśnie zaczęła tworzyć tą kulturę rumuńską, no to w tym procesie nie uczestniczyli. Zresztą nawet do końca nie byli tego świadomi, bo mieszkańcy gospodarstwa mołdawskiego, ci etniczni Mołdawianie, czy jak niektórzy powiedzieli właśnie ci etniczni Rumuni z Mołdawii, to byli najczęściej po prostu chłopi, często niepiśmienni, nie do końca zastanawiający się, zadający sobie jakieś pytania głębokie co do tego, co do tego, kim są pod względem tożsamościowym. Byli trochę rusyfikowani, aczkolwiek ten proces rusyfikacji nie był jakiś tam szczególnie intensywny. W dużej mierze zostawiono ich samym sobie. I kiedy w 1918 roku Rumunia zajęła Besarabię, czyli to, co dzisiaj jest mniej więcej Republiką Mołdawii, no to zaczęła proces jakby ze swojej perspektywy re-rumunizacji Mołdawian. To znaczy zaczęła przenosić tożsamość rumuńską, tą już wytworzoną i skonsolidowaną, na Mołdawian, tłumacząc im, że przecież jesteście tacy sami jak nasi Mołdawianie, jak ci, którzy mieszkają w Jasach, jak ci, którzy mieszkają we wschodniej Rumunii i jesteście po prostu Rumunami. Natomiast Związek Radziecki, który no nie do końca pogodził się mimo wszystko z utratą tego terytorium, z faktem, że korzystając z zamieszania rewolucyjnego z końca I wojny światowej Rumunia zajęła te tereny, zaczął wypracowywać jakiś model ideologiczny pozwalający uzasadnić pretensje Związku Radzieckiego do tego terytorium. No tutaj pojawił się pewien problem, prawda, taki natury ideowo-politycznej, bo Związek Radziecki jakkolwiek się nie zachowywał i wiemy, jak się w praktyce zachowywał, no to formalnie nie był państwem imperialistycznym. To znaczy nie mógł sobie po prostu stwierdzić, że mamy pretensje do jakichś terytoriów, bo są nam one potrzebne. Związek Radziecki musiał, czy prezentował się, czy mienił się wyzwolicielem narodów. Więc wypracowano taką koncepcję, że po prostu istnieje odrębny naród mołdawski, który wywodzi się właśnie z gospodarstwa mołdawskiego, który tam już się ukształtował, który mówi innym językiem niż Rumunii i który w większości zniknął, bo zlał się z Wołochami, przeszedł w ten żywioł rumuński. Ale przecież, ponieważ Imperium Rosyjskie w 1812 roku zajęło to, co dzisiaj jest Mołdawią, to uchroniło tą ludność, tą tkankę tam żyjącą przed rumunizacją. W związku z czym mamy tam prawdziwych Mołdawian i ci Mołdawianie mają przecież prawo do własnego państwa, do własnej państwowości, którą z perspektywy radzieckiej powinni realizować jako Republika Związkowa, rzecz jasna, a nie niepodległe państwo. Więc mamy tutaj do czynienia po już zajęciu tych terenów przez Związek Radziecki, po zakończeniu szczególnie II wojny światowej, mamy do czynienia z procesem intensywnej mołdawianizacji tej ludności, czyli tłumaczenia ludności żyjącej w Mołdawii, że oni są odrębnym od Rumunów narodem, mówiącym innym językiem, przeżywającym, czy mającym inne doświadczenia historyczne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy tu do czynienia z takim długim procesem, jeden z moich bohaterów w książce zresztą to mówi, że tożsamość to jest droga, a nie punkt, który...
No i chyba jak w mało którym europejskim kraju, szczególnie w tej części która swego czasu była w orbicie wpływów Związku Sowieckiego. Rzeczywiście o mało którym z państw można właśnie powiedzieć, że ta droga cały czas trwa, prawda?
No bardzo niewiele jest chyba takich państw. Może w jakimś stopniu Macedonia Północna, może w jakimś stopniu Białoruś też pewnie, ale myślę, że Mołdawia to jest szczególne studium przypadku. Biorąc pod uwagę właśnie to, jak na krótkiej przestrzeni czasowej, no bo to jest trochę ponad 200 lat, jak wiele się tam zmieniło politycznie i jak silne były wpływy właśnie ideowe, tożsamościowe, jak silne były próby pewnego, nawet nie przekonwertowania, ale właśnie może uformowania społeczeństwa mołdawskiego w jednym, w drugim czy w trzecim kluczu.
I kolejnym takim punktem zwrotnym jest 91 rok. Jak Mołdawia sobie, no, pana zdaniem, w tym momencie swojej transformacji radzi wówczas?
To jest fenomenalne i to jest chyba jedyne państwo Związku Radzieckiego, które coś takiego zrobiło, bo mołdawski ruch narodowy, czyli Front Ludowy Mołdawii, ten ruch, który walczył o niepodległość tego kraju od Związku Radzieckiego, miał na celu, nie mówił tego bardzo głośno, ale to było oczywiste, bo tacy ludzie tam byli zaangażowani, miał na celu tak naprawdę przyłączenie tego państwa do Rumunii. Czy to byli ludzie, którzy pochodzili z pokolenia lat 60., to byli intelektualiści mołdawscy, którzy jakby odkryli na nowo dla siebie, wbrew propagandzie sowieckiej, związki z Rumunią. Znaczy odkryli po prostu, że tak naprawdę Mołdawianie to historycznie i kulturowo Rumuni. I dla nich, jako już dla tych polityków, którzy angażowali się właśnie w ruch niepodległościowy, oczywiste było, że należy ten kraj najzwyczajniej w świecie w ramach sprawiedliwości dziejowej przyłączyć z powrotem do Republiki, do Rumunii, która zresztą też szczęśliwie akurat wyzwoliła się spod władzy Czałszewsku, no i szła w stronę demokracji. Tylko że no, okazało się też, że ten cały festiwal panrumuńskości czy prorumuńskości, który tam w Mołdawii wybuchł na początku lat 90. nie był podzielany przez dość istotną część społeczeństwa. I to po pierwsze była mniejszość rosyjskojęzyczna, to zarówno Rosjanie, Ukraińcy, jak i Gagauzi zamieszkujący południe Mołdawii, czy ludność, w ogóle ludność nieetnicznie mołdawska, a także przez część Mołdawian, którzy no zwyczajnie w świecie jednak mimo wszystko czuli się odrębni od Rumunów i nie chcieli tego zjednoczenia. Zresztą pewna część społeczeństwa mołdawskiego zupełnie racjonalnie i trzeźwo też nie była zainteresowana żadnym mariażem z Rumunią, która była wtedy biedna. Dopiero wyszła z czasów czałszewskowskich i nie była jakimś szczególnie atrakcyjnym partnerem.
Proszę, proszę.
Tak, i to wszystko skończyło się tak naprawdę dość dramatycznie, bo najpierw doszło do dwóch ważnych z perspektywy mołdawskiej separatyzmów. Znaczy odłączyło się Naddniestrze, które istnieje do dzisiaj jako de facto niezależny byt od Kiszyniowa, i odłączyła się Gagauzja, która obydwa te twory, co ciekawe, ogłosiły niepodległość od Mołdawii, ale nie od Związku Radzieckiego. To znaczy one się jakby ogłosiły republikami związkowymi w ramach, podległymi Moskwie, ale w ramach tej struktury federalnej Związku Radzieckiego. Konflikt z Gagauzją się jakoś tam udało zażegnać w 1994 roku, no a Naddniestrze tak naprawdę istnieje do dzisiaj, zresztą jego de facto niepodległość została umocniona przez wojnę w 1992 roku, wojnę, którą Kiszyniów czy wojska rządowe przegrały, głównie dlatego, że Naddniestrze zostało wsparte przez wojska rosyjskie.
Te wpływy i zależności dotyczące Naddniestrza, w Naddniestrzu de facto rosyjskie, to one są z jednej strony oczywiste, ale z drugiej strony może być jakimś elementem zaskoczenia to, że sama Federacja Rosyjska byłaby skłonna przyjąć, że to Naddniestrze będzie częścią Mołdawii, chociaż miałoby to być według tego rosyjskiego scenariusza.
Rosja jest głównym wręcz aktorem, który wspiera zjednoczenie Mołdawii z Naddniestrzem. Powtarza, że Mołdawia jest jakby państwem jednolitym, tylko że jednocześnie jakby broni interesów naddniestrzańskich, ale no idea jest tak naprawdę prosta i można tu znaleźć bardzo łatwo pewne paralele z tym, jak Rosja się zachowuje na Ukrainie, czy jak Rosja postrzega rozwiązanie problemu, rozwiązanie tego, co się dzieje w Donbasie. Otóż z perspektywy rosyjskiej, i tak jak mówię, Rosja to powtarza, Mołdawia powinna być państwem zjednoczonym z Naddniestrzem, najlepiej na zasadach federalnych, takich, gdzie Naddniestrze jako taki właśnie człon federacji, część federacji, miałby wpływ na politykę Kiszyniowa, szczególnie na politykę dotyczącą kwestii polityki zagranicznej, tak? Czyli na przykład decyzje dotyczące kursu geopolitycznego, to czy Mołdawia chce iść do Unii Europejskiej, czy integrować się, nie wiem, z NATO, czy wchodzić w struktury NATO. I z perspektywy rosyjskiej takie Naddniestrze byłoby po prostu kotwicą, które nie tylko już zupełnie legalnie funkcjonowałoby w ramach ze swoim parlamentem i tak dalej, politykami, funkcjonowałoby w ramach Mołdawii, no ale też stanowiłoby kapitalne z punktu widzenia Rosji takie narzędzie infiltracji, no bo jeśli Naddniestrze, które przecież jest zinfiltrowane przez służby rosyjskie, w którym służby rosyjskie funkcjonują, byłoby formalnie częścią państwa mołdawskiego, no to dostęp do aparatu administracyjnego, do, nie wiem, służb, do struktur wojskowych dla Rosji, do struktur mołdawskich, byłby jeszcze łatwiejszy niż jest teraz. Także, i co bardzo ważne, Rosja nie ponosiłaby kosztów, które niestety ze swojej perspektywy ponosić teraz musi, by Naddniestrze utrzymywać. No to są dość poważne pieniądze, które czasem szacuje się nawet na sumę około 1 miliarda dolarów rocznie.
Proszę powiedzieć, właściwie to też powinno chyba wybrzmieć na początku, ale dlaczego w ogóle Mołdawia znalazła się w kręgu pana zainteresowań? W jednym z wywiadów pan mówi, że świadomość istnienia Mołdawii w Polsce to sprowadza się do win, i to niestety tych najgorszej jakości. Ale no, prawdą jest, że jednak tak bardzo mało interesujemy się krajem, no bądź co bądź położonym nie tak daleko od polskiej granicy, 300 kilometrów.
Dokładnie, bardzo niedaleko. Mołdawia nie funkcjonuje trochę w naszej, mam takie wrażenie, w takiej mapie mentalnościowej polskiej. Nie uczymy się o niej w szkole zasadniczo. Co ciekawe, mimo że powiedzenie
też
o tym,
związki
że...
z Polską mam, są czy właśnie z tą częścią dzisiaj funkcjonującą w Naddniestrzu są całkiem niemałe.
Są całkiem niemałe i są związki historyczne i dość powiedzieć, no takie klucze kulturowe, tak? Wiedźma Chorpyna w Ogniem i Mieczem według Sienkiewicza trzymała piękną Helenę między innymi właśnie na terytorium Naddniestrza. Zresztą Raszków, który jest tak. właśnie w Naddniestrzu, tam występuje.
Dziś tam funkcjonuje przecież całkiem sprawnie polska społeczność. Jest dom Polski Jasna Góra.
Tak, i to w ogóle domy polskie w Mołdawii samej istnieją. Jest dom polski w Bielcach, jest gmina, znaczy organizacja polonijna w Gagauzji, są Polacy w Kiszyniowie. Mamy naprawdę jakby sporo wspólnej historii. Bano, jeden z najsłynniejszych merów Kiszyniowa, nazwiskiem Schmidt, co prawda, ale to wywodził się z polskiej rodziny, czy mieszanej polskiej niemieckiej rodziny. Takich związków jest mnóstwo. Polska szlachta po nieudanych powstaniach, często też chcąc uniknąć prześladowań dla swoich dzieci, wysyłała te dzieci do szkół właśnie na przykład na terenie Besarabii, czyli dzisiejszej Mołdawii, bo to było daleko od wzroku Moskwy i można było, czy Petersburga właściwie wtedy bardziej, i można było w ten sposób uniknąć jakichś konsekwencji politycznych dla nich. Ale faktycznie Mołdawia jest niezwykle, niezwykle mało widoczna w Polsce. Kojarzy się głównie z winami, co jest oczywiście skojarzeniem dobrym. Ja tutaj w tym wywiadzie nie dopowiedziałem i będę się bił w pierś cały czas, że w Polsce faktycznie kojarzy się z nie najlepszymi winami, ale to wynika z tego, że takie wina w Polsce są najczęściej importowane i takie wina można znaleźć. Mołdawskie wina są bardzo dobre. Natomiast to, co można znaleźć w polskich sklepach, trudno dostać w Mołdawii. Tak to tylko ujmę. I jeśli chodzi o moje zainteresowanie Mołdawią, to właśnie trochę z tego wynikało. To znaczy
bo ja pytam też o to zainteresowanie, bo to nie jest stricte takie oczywiście badawcze, analityczne, ale też z takim zacięciem reporterskim, dziennikarskim, co widać też w pana książce.
Znaczy ja po prostu, to był bodajże 2007 rok. Ja byłem wtedy na studiach wschodoznawczych, no bo wschodoznawstwo poznańskie studiowałem. Tam nas uczono o całym obszarze poradzieckim właściwie. Mieliśmy specjalistów, świetnych specjalistów i wykładowców od Ukrainy, Rosji, Białorusi, Kaukazu i tak dalej, i tak dalej. Ale Mołdawia była takim troszeczkę państwem, którego właściwie albo nie tykano, albo wrzucano do wora ogólnego właśnie z Ukrainą. Ukraina, Mołdawia, Białoruś, tak? Znaczy Ukraina, Białoruś, Mołdawia i nie rozwijano tego tematu w jakiś żaden szczególny sposób. I pewnego razu wyjechaliśmy po prostu na taki wyjazd wakacyjny z grupą znajomych ze studiów na Bukowinę Rumuńską. Tam właśnie między innymi też do wsi polskich. Tam jest Nowy Sołoniec, Kaczyka i kilka innych takich miejscowości. I po tygodniu stwierdziliśmy, że kurczę, skoro jesteśmy tak blisko tej tajemniczej Mołdawii, o której jakoś nikt niczego nam nie potrafi ciekawego powiedzieć, to może tam pojedziemy. I to było takie... zderzenie z zupełnie fascynującą dla mnie rzeczywistością wtedy. To z jednej strony jakby w drodze tam starałem się dowiedzieć czegoś więcej, doczytać, więc jakby zacząłem odkrywać i kwestię naddniestrzańską i właśnie Gagauzję i tą całą różnorodność tożsamościową, językową. Ten fakt, że w tym kraju się właściwie mówi w dwóch językach, a jeden z nich nazywa się w zależności od poglądów politycznych, bo Mołdawianie twierdzą, że mówią mołdawskim lub rumuńskim w zależności od tego, jakie mają poglądy. To wszystko jeszcze, znaczy cała ta ciekawa historia, którą wtedy odkrywałem, została też skonfrontowana, czy jakby była mi przedstawiana przez niesamowicie miłych, gościnnych ludzi, bo to było nieprawdopodobne. Jeszcze wtedy Mołdawia nadal nie jest jakimś szczególnie popularnym miejscem podróży turystycznych, ale wtedy właśnie nikt prawie do Mołdawii nie jeździł i kiedy się Mołdawian spotykało i z nimi rozmawiało, takich zwyczajnych Mołdawian gdzieś na ulicy, czy nie wiem, w sklepach, to oni byli bardzo zafascynowani tym, że ktoś do nich przyjechał. Chcieli pokazać trochę swój kraj, a z drugiej strony wyzierało w nich takie zdumienie, że w ogóle ktokolwiek tym krajem może być zainteresowany. Więc pewnie jakaś taka też przekora troszeczkę mnie wtedy do tego pchnęła, bo no, dla mnie to było fascynujące. Wszystko, co tam się działo, było fascynujące. A Mołdawianie tego wydawali się kompletnie nie dostrzegać. Więc to sprawiało, że mieliśmy mnóstwo ciekawych tematów do rozmów właśnie z mieszkańcami Mołdawii. Tak to się zaczęło rozwijać. I tak naprawdę ta fascynacja trwa chyba do dzisiaj, mimo tego, że przyznam szczerze, parę razy podejmowałem próbę gdzieś zmienienia może mojego głównego obszaru zainteresowań, ale Mołdawia wciąga. Jest krajem niezwykle wdzięcznym, bo ludzie, którzy tam mieszkają, są niezwykle ciepli, mili i otwarci. a z drugiej strony fascynującym w dużej mierze niestety ze względu na swoje problemy. I to też wywołuje, ja nie ukrywam, że ja mam ogromną empatię w stosunku do Mołdawian i jest mi potwornie przykro, że ten kraj mierzy się właśnie z takimi kłopotami, jakie na stronach mojej książki można znaleźć.
Książki Mołdawia, Państwo Niekonieczne, książki autorstwa Kamila Causa, głównego specjalistę w zespole Ukrainy, Białorusi i Mołdawii, Ośrodka Studiów Wschodnich, z którym dzisiaj w Studiu Wschodnim rozmawiamy, i do rozmowy o Mołdawii powrócimy w naszym programie za kilka chwil.